raz jeden od śmierci przyśnił mi się. I przyśnił mi się w taki sposób, że byłam w sali noworodkowej, normalny dzień pracy, wizyta i nagle wchodzi szef. Wiedzieliśmy już, że szefa nie ma, że nie żyje, a on wchodzi. Tylko wchodzi taki o wzroście może 1,50 m, 1,60 m w swoim fartuchu, który sięga mu prawie do kostek. On miał taki długi fartuch biały. Rozejrzał się po sali, w drzwiach stojąc, umył ręce, zdezynfekował je, rozejrzał się, podszedł do każdego z inkubatorów, nas w ogóle ominął, tak jakby nas nie było. I przed wyjściem zdezynfekował ręce i wyszedł, zamykając drzwi za sobą. Także myślę, że to oddaje całość. Po prostu. Tak jakby, nie wiem, chciał przekazać, że on mimo wszystko czuwa tutaj nad tymi pacjentami.
Pan doktor zawsze chodził wyprostowany, w białym fartuchu, a słowa, które mówił, były wyważone, przemyślane.
Zawsze przypominam go sobie jako bardzo ciepłego człowieka dla wszystkich.
Ten pierwszy obraz to jest właśnie ten szczery uśmiech i taki spokój bijący z twarzy.
On był niesamowicie odpowiedzialny za pracę w oddziale. To było zresztą takie, mieliśmy wrażenie, że ten szpital i ten oddział to jest jego całe życie.
Starał się zawsze być, czyli kończyliśmy dyżur, była 6 rano, wyglądaliśmy przez okno, samochód szefa stał już na parkingu, widzieliśmy, że jest.
To już rok, odkąd w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym nie spotkamy doktora Witolda Lesiuka, współzałożyciela i wieloletniego kierownika oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Na pierwszy rzut oka na oddziale wszystko toczy się jak dawniej. Ponoć nie ma ludzi niezastąpionych. Są jednak tacy, którzy odczuwają jakiś dotkliwy brak i chcą coś ocalić. Zanim opowiedzą o swoim mistrzu, poznajmy miejsce, które było drugim domem doktora Lesiuka. Dziś oprowadza mnie po nim jego następczyni, doktor Beata Rybojat.
Tutaj leżały sobie kowitki, ale już je przenieśliśmy, bo już nie są kowitkami.
Czyli dużo dzieciaczków też
choruje. Mamy 14, ale mieliśmy nawet 18, a w jednym momencie 19 więcej niż mamy stanowisk. Taka była potrzeba i cały listopad był taki ciężki i październik.
I to COVID właśnie.
COVID i ten wirus RS, czyli mówiąc krótko, w skrócie RSV. One powodują bardzo niewydolność oddechową, a jeżeli jeszcze się sumują jeden z drugim, to jest to naprawdę duży problem, zagrożenie życia dla tych dzieciaczków. I takich dzieciaczków mieliśmy około 10 już. To noworodki, tak, a tamte dzieci starsze.
A starsze dzieci to przede wszystkim powypadkowe?
Różnie. Powypadkowe to jest część dzieci uszkodzonych, urodzonych z ciężkimi wadami, albo pod wpływem nawet wypadków później stały się dziećmi niepełnosprawnymi. Nawet banalne zapalenie oskrzeli może spowodować ciężką niewydolność oddechową dziecka, które nie ma odruchu kaszlu.
A rodzice nie mogą wejść do tego miejsca?
To znaczy teraz od 2 tygodni jest bezwzględny zakaz odwiedzin. Aczkolwiek my na intensywnej terapii zawsze staramy się tym rodzicom ułatwiać możliwość wejścia. Każdy rodzic, jeżeli jego dziecko zaczyna umierać, może wejść i może być przy tym dziecku tyle, ile będzie potrzebować.
Jak centrum kosmiczne wygląda ten pokój.
Chcę powiedzieć, że to są nasze najnowsze nabytki. O.
W miejscu, w którym jestem, ratuje się zagrożone życie dzieci pochodzących nie tylko z Lubelszczyzny. To bardzo nowoczesny oddział, o którym zaczęto marzyć już na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Wtedy życie maluchów ratowano na oddziale pediatrycznym szpitala przy Staszica. Tamte czasy wspomina dr Teresa Lesiak.
Pierwszy taki mój kontakt z doktorem Lesiukiem to był rok 76. Ja kończyłam wtedy staż w Instytucie Pediatrii. I tam przychodzili czasem do dzieci, które się pogarszały, przychodzili lekarze z intensywnej terapii. No, byłam pod wrażeniem ich działania. Bardzo mi się podobała ta praca i w związku z tym, jak się nadarzyła okazja, to zatrudniłam się właśnie na stypendium specjalizacyjnym w oddziale anestezjologii intensywnej terapii. I całe moje życie zawodowe to było związane z doktorem Lesiukiem. On wtedy organizował ten oddział razem z doktor Zofią Winiarczykową, ówczesną ordynator. Zespół był malutki, pięcioosobowy. Ja tam do nich dołączyłam i to były takie fantastyczne czasy. To byli ludzie, Witek i doktor Winiarczykowa, to byli ludzie pełni zapału, pełni serca dla tej pracy. Pracowaliśmy w bardzo trudnych warunkach, bo sprzęt to było zupełnie coś innego niż w tej chwili. On zupełnie nie wytrzymywałby dzisiejszych standardów. Nie było pomp infuzyjnych, nie było pomp żywieniowych, nie było również sprzętu do centralnych wkłuć dożylnych. A poza brakiem sprzętu, no to jeszcze mieliśmy takie atrakcje, jak na przykład sprężarki, które hałasowały na sali obok respiratora, butle tlenowe, które stały przy pacjentach, no teraz nie do pomyślenia. Tak się zaczynała ta specjalizacja. No ale z drugiej strony to była taka prawdziwa medycyna, to mi się zawsze podobało.
Nie da się żyć pasją bez wsparcia najbliższych, bez ich zrozumienia, poświęcenia, szacunku. Przekonuję się o tym, gdy rozmawiam przy rodzinnym stole z żoną doktora Lesiuka, Stanisławą, synem Leszkiem i synową Małgorzatą, którzy również są lekarzami. Zastanawiam się, dlaczego przed ponad pół wiekiem uzdolniony artystycznie student medycyny, który pisał teksty do czasopism i dla teatru, zdecydował się na tak trudną specjalizację.
Myślę, że wtedy chyba niewielu było anestezjologów. Była to deficytowa specjalizacja. Były takie potrzeby właśnie, żeby podjąć te działania i to chyba zadecydowało.
To, czego nie ma w innych specjalnościach, to jest ta adrenalina, którą ma też anestezjolog, bowiem my ratujemy pacjentów z bezpośrednim zagrożeniem życia i to minuty decydują o tym w naszej pracy, czy ktoś przeżyje, czy nie. I ten bezpośrednie przełożenie naszych działań na czyjeś życie, myślę, że też miało wpływ na wybór ojca.
Doktor Witold Lesiuk urodził się 2 grudnia 1947 roku. Wychował się w Tyszowcach. Jako licealista marzył o zawodzie architekta. Jednak za namową stryja Ignacego, lekarza, został studentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.
Rozpoczęły się studia w 1965 roku. Poznaliśmy się z mężem już na pierwszym roku studiów, ponieważ byliśmy w dwóch sąsiednich grupach. Ja byłam w grupie 9, mój przyszły mąż w grupie 8 i większość ćwiczeń mieliśmy, tych grupach studenckich mieliśmy razem. Ujęła mnie jego i pracowitość, lojalność i taki rozsądek chyba w podejmowaniu decyzji i to, że miał duże też i poczucie humoru, potrafił w jakiś sposób i mnie, i kolegów w grupie zainteresować jakimś tematem i rozbawić w jakiś sposób. Bardzo poważnie podchodził do tego, co robił, czyli przygotowania do zajęć i potem do egzaminów. I tak po kilku latach, po bliższej naszej znajomości, zawarliśmy związek małżeński. 50 lat byliśmy małżeństwem. W roku 2020, w czerwcu, obchodziliśmy 50-lecie naszego pożycia małżeńskiego. Tak podzieliliśmy naszą pracę zawodową. Postanowiliśmy tak, że ja będę pracowała w zakładzie teoretycznym, a mąż będzie pracował jako lekarz praktyk. Był nie tylko moim mężem, ale mogę powiedzieć, że był moim najlepszym przyjacielem. I w każdej sytuacji, mimo że może nie był jakiś wylewny w okazywaniu uczuć, ale miałam w nim takie oparcie, taką stoję i mogłam zawsze na niego liczyć.
W latach 90. razem z profesorem Antonim Gębalą dr Witold Lesiuk zaangażował się bardzo mocno w budowę Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Pełnił przez kilka lat funkcję dyrektora szpitala w budowie. Zorganizował w nim oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej na miarę naszych marzeń.
Początki to były takie, że ja w 96 roku kończyłam staż podyplomowy. Jeszcze miałam jeden miesiąc do skończenia stażu, tak zwany miesiąc dodatkowy. I znajoma mojej mamy, która była pielęgniarką tutaj pracującą, powiedziała, to pójdź sobie na ten jeden miesiąc na intensywną terapię noworodka. To jest taki oddział, którego nie ma nigdzie. Tutaj jest taki szef, który ten oddział stworzył, on wyjeżdżał za granicę. Tam jest naprawdę tak inaczej. No i przyszłam na ten miesiąc. To był taki miesiąc stażowy, więc to było w ramach jeszcze stażu podyplomowego. No i zobaczyłam, że faktycznie robi się tutaj coś, czego się nie robi nigdzie indziej. Przynajmniej to, co ja widziałam w Polsce. Taką powiałą wielką medycyną światową. Bo akurat szef wrócił ze Stanów, on jeździł też do Francji, zbierał te różne nowinki i ten oddział był pierwszym oddziałem intensywnej terapii noworodka w ogóle w naszym województwie. Takim z respiratorami, z prawdziwego zdarzenia, gdzie wszystko wykonują lekarze z danego oddziału. I tak naprawdę mi się to spodobało, więc pytam, tam są w ogóle możliwości miejsc, żeby się zatrudnić. No więc wyglądało to w ten sposób, że pan doktor powiedział, że tak, on tutaj będzie potrzebował, ale on nie chce zatrudniać kobiet. Bo kobiety rodzą dzieci, bo wychowują te dzieci, no on woli zatrudnić mężczyzn. No koniec końców okazało się, że przyjął nas, było 4 facetów przyjętych i ja. Faktycznie pracowaliśmy bardzo ciężko, ale dużo się wtedy naprawdę nauczyliśmy. Nauczyliśmy się dotykać, badać te noworodki, te wcześniaki, żeby nie było sytuacji, że ja owszem go zbadam, posłucham, ale niech przyjdzie pielęgniarka i mi go obróci z brzucha na plecy, bo ja nie wiem jak. Także tego szef pilnował, żebyśmy naprawdę solidnie te podstawy przyjęli od niego.
To był 2006 rok.
Doktor Ireneusz Pasztelan.
Wtedy jeździłem karetką noworodkową i transportowałem noworodki, wcześniaki, no bo doktor Witold przyjmował te wcześniaki z Lubelszczyzny, ale również z województwa świętokrzyskiego. Tam, gdzie było potrzeba, jechaliśmy karetką, przywoziliśmy. Nie było rejonizacji. Czy to był Staszów, czy to były Opatów, Sandomierz. Przywoziliśmy zawsze do Lublina, bo wydawałoby się, że najlepszą pomoc mu może udzielić tym no, najmniejszym dzieciom. To były wcześniaki rzeczywiście w granicach 500-600 gramów, także takie ekstremalne, ekstremalnie niskiej masie ciała. Tak, i w końcu spotkaliśmy się kiedyś, zaproponował, mimo że mówi pan, by przyszedł doktorze do nas do pracy. Oczywiście, jak prosi no, człowiek na takim, że tak powiem, poziomie, no to nie wahałem się i od nowego roku, czyli po 2 miesiącach od rozmowy zacząłem pracować tutaj na oddziale intensywnej terapii u doktora Lesiuka. No to było jak nowe życie, bo to dla nas anestezjologów, dorosły człowiek i anestezjologia pediatryczna to są dwie przestrzenie zupełne. Także
na czym polega ta różnica?
Przede wszystkim na wielkości dziecka, innych zmianach fizjologicznych, innych lekach, ekstremalnych masach do operacji, bo operujemy te takie również oczywiście półkilowe wcześniaki. No musimy znieczulić te dzieci, nie? Przeprowadzić przez to znieczulenie i później zapewnić im opiekę pooperacyjną. No, z żywieniem, z płynoterapią, z antybiotykoterapią to jest no, olbrzymia wiedza. To są wybrańcy. Nie, może nie, w tym momencie kazę swoim kolegom, ale to są wybrańcy. Trafiłem tu jako świeży człowiek. Pomogli mi zrozumieć anestezjologię dziecięcą, intensywną terapię noworodka, intensywną terapię dzieci. Pomocni byli, łącznie z szefem. Później, no, w pewnym momencie zobaczyłem się na noworodkowym dyżurze, nie? Pierwszy raz w życiu, no więc poszedłem, mówię, panie doktorze, no chyba pomyłka jakaś z pana strony, no chyba coś za wcześnie, nie? On tak popatrzył na mnie i tak mówi, nie, i poszedł. I to są takie te sceny, którym wszystkim opowiadam.
Małgorzata Zalewska jako sekretarka pracowała z doktorem Lesiukiem ostatnie 25 lat.
Rzadko kiedy, mimo że przychodziłam na siódmą, nawet przed siódmą, udawało mi się przyjść przed szefem. A jeśli się już udało, to byłam bardzo szczęśliwa i szef to widział. Ale pan doktor był zawsze bardzo wcześnie, zawsze zaczynał dzień właśnie od poznania nowych pacjentów, czy też po prostu porozmawiania, czy z rodzicami. Ale pierwsza taka moja myśl chyba wtedy, kiedy przyjmowałam się do pracy, pierwszy dzień, kiedy poznałam pana doktora i byłam przerażona nowym miejscem, oczywiście nowymi obowiązkami, a i szefa słowa, spokojnie, będzie dobrze. To była racja. Było różnie, ale generalnie było dobrze. Więc to takie moje pierwsze obrazy, które pamiętam. Uczuć jest mnóstwo, bo z panem doktorem żeśmy bardzo długo pracowali. Oddział bardzo specyficzny, który wymagał umiejętności poradzenia sobie z tymi emocjami. Tych emocji tam jest bardzo dużo. Od ogromnej radości, która się udziela przy narodzinach dziecka, bo te dzieci są tuż po narodzinach, ogrom radości rodziców, ale później jednak wielka tragedia, bo są u nas. Ale zawsze pan doktor umiał tym rodzicom dać wiele nadziei, nam wiele optymizmu w to wlać, radzić sobie z tymi sytuacjami. A kiedy już pacjent odchodził, też zawsze te emocje były takie wyważone, a jednocześnie zawsze zależało panu doktorowi, żeby tym rodzicom za wszelką cenę pomagać, żeby z nimi rozmawiać. I to wszystko takie było bardzo wyważone, bardzo spokojne, nienachalne, ale jednocześnie bardzo dużo dające wsparcia zarówno nam, mnie osobiście również, która byłam bardzo blisko tych spraw związanych również z zgonami, jak i dla tych rodziców, którzy przeżywali osobiste tragedie bardzo.
Zawsze był dostępny, zawsze mogliśmy liczyć na niego, czyli no, dzwoniliśmy do niego wieczorem, żeby przedstawić stan oddziału, żeby no, wiedział, jak rano przyjdzie, no, z czym ma do czynienia, żeby nie miał jakiegoś zaskoczenia. To taki był rytuał, 22:30, schodziliśmy się wszyscy dyżurni, czyli troje, i każdy swój oddział, dziecko po dziecku, no, referował, co się dzieje, jakie przyjęcia są, no, nie daj Boże, w drugą stronę zgony, czy jakieś problemy, które istnieją. I to tak było rytualnie, codziennie. Świątek, piątek, to nie było przerw świątecznych nawet na to. Chyba pracował na maksymalnych swoich siłach zawsze, nie? Zawsze był.
Agnieszka Osińska, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
Pochylał się nad małym człowiekiem od urodzenia. Zostały mi w pamięci takie słowa, że trzeba dbać o godność pacjenta, małe dziecko, nawet to, które leży w inkubatorze. Mówił, że musi być okryte. Jeżeli warunki medyczne pozwalają, to dziecko musiało mieć założoną pieluszkę. I też, co na mnie było niesamowitym też zdarzeniem, kiedy pan doktor rozmawiał albo mówił do pacjentów po imieniu. Zawsze mówił Marysiu, Kasiu, Konradzie, jak się dzisiaj czujesz? Mały pacjent, mały od urodzenia, no bo w inkubatorze malutki, wydaje się, dziecko nie słyszy, a jednak pan doktor mówił do niego po imieniu.
I też takie właśnie bardzo wyjątkowe w przypadku szefa, że po latach ludzie wracali i pan doktor wiedział, że właśnie przed chwilą przyszła mama z prawie dorosłą już Kasią, która leżała na sali takiej i takiej pod tym oknem i miała takie i takie problemy. Szef to zawsze pamiętał, bo dla pana doktora zawsze właśnie to nie był pacjent, tylko to był człowiek.
Często rodzice w strachu, kiedy pytaliśmy o imię, a było to pierwsze pytanie po przyjęciu dziecka do oddziału, już prosiliśmy rodziców, powiedzcie nam, jak ma na imię wasze dziecko. byli przerażeni, czy coś się dzieje tak złego, że chcecie poznać jego imię, może ochrzcić już, bo to waży się życie i śmierć tego dziecka. Mówiliśmy nie, chcemy wiedzieć, jak będzie miał na imię wasz syn, wasza córka, i rodzice mówili, nie podjęliśmy jeszcze decyzji, panie doktorze, proszę dać mi godzinę, ja z żoną porozmawiam i zaraz do pana doktora oddzwonię. I dzięki temu na naszej liście pacjentów małych, tych najmniejszych noworodków, nawet jeśli mają kilka godzin, to już wiemy, że to Jaś, czy Małgosia, czy Kacper, czy Karolek, i że to ich leczymy.
Ale taka sytuacja dotycząca znajomości pacjentów każdego dotyczyła nie tylko oddziału, w którym tata i szefował, i pracował, ale wielokrotnie te nasze specjalności się zazębiały, bo tata wielokrotnie obejmował opieką i pacjentów mojego oddziału. I potem po tygodniach, po miesiącach, kiedy ten pacjent już albo nie był pacjentem oddziału intensywnej terapii, albo był po jakimś zabiegu, w którym tata brał udział, to pytał, a jak się ma Vanessa? A jak się ma Alan? I przyznaję, że mnie po tym czasie chwila zajmowało, ale już wiedziałam, o kogo tata pyta. Także pamiętał doskonale wszystkie szczegóły dotyczące pacjenta. I czasami, co więcej, miał tak ogromną wiedzę właśnie dotyczącą całej rodziny, sytuacji tego pacjenta, że potrafił zawstydzić, bo my jako lekarze zajmujący się czasami nie mieliśmy takiej wiedzy dotyczącej jakiejś sytuacji osobistej pacjenta, jak tata miał.
I to jest coś wielkiego, bo w tej chwili gubimy się troszkę, myślimy o tych mnogości rozpoznań, problemów, zapominamy o tym, że to nie zapalenie płuc, tylko to Jaś, który ma zapalenie płuc.
Ryszard Majewski, dziennikarz, tata Karoliny.
Karola chorując była w różnych szpitalach, najczęściej w Centrum Zdrowia Dziecka, ale z różnych przyczyn trafiała również do szpitala w Lublinie. Karola była odwiedzana przez doktora Lesiuka. Kiedyś powiedziała, określiła to w taki sposób. Był dzisiaj u mnie ten dobry, miły, uśmiechnięty pan doktor. Pamiętam to doskonale. Ten dobry, miły, uśmiechnięty pan doktor. I myślę, że taka ocena ze strony pacjenta, ciężko chorego pacjenta, ze strony nastolatki jest wyjątkowa i niezwykła. Ten jego spokój, zapytałaś, jak go widzę. No widzę go jako tego spokojnego, uśmiechniętego człowieka. Ten spokój w sytuacji, kiedy jest, nie wiem, czy to dobre określenie, kiedy masz wojnę, kiedy dookoła jest tragedia, kiedy dookoła masz przerażonych, przestraszonych rodziców. Rodzice, których dzieci były pod opieką pana doktora, byli w większości przerażeni. My też byliśmy przerażeni. Jeżeli masz takiego człowieka, który potrafi w ciebie przelewać ten spokój, to jest to, no, naprawdę dla rodzica jest to bezcenne. To jest ważne. To jest, Kasiu, jako rodzic wiesz o tym doskonale. No, dzieci chorują, my się boimy, my jesteśmy przerażeni. No, dla tych dzieci żyjemy. To jest nie do końca do takiego wyrażenia i do opowiedzenia.
To jest mój syn, którego uratowaliście.
Naprawdę bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam za wzruszenie, ale naprawdę to był ciężki moment. Prawie po dwumiesięcznej walce o Franusia. Dziękuję Wam za życie mojego dziecka. Bo to tylko dzięki Wam jest to, że Franek wygląda tak, jak wygląda. A nasze życie, jesteśmy szczęśliwi, także bardzo dziękujemy.
I zawsze ta nadzieja, i naprawdę jeśli były osoby, które, mnóstwo było tych osób, które nie dawały sobie rady ze swoimi emocjami, ze swoimi żalami do danej sytuacji, rozmowa z panem doktorem dawała mi bardzo dużo otuchy, dawała mi możliwość przeżycia jeszcze jednego dnia, siłę, żeby jeszcze raz tu przyjść na oddział, żeby nie uciec. I to była taka czasami ostatnia deska ratunku, kiedy już nie było żadnej nadziei. Pan doktor zawsze tą nadzieję dawał i zawsze te wiadomości przekazywał tak, że ta nadzieja kiełkowała w tych rodzicach.
Podejście do pacjentów. Chciałem tak mieć taki dar podejścia do pacjentów, do rodzin pacjentów, do rozmowy z pacjentami, z rodzinami, jak doktor Lesiuk. To bezwzględnie.
Tego nikt nie uczył.
Nie, to w ogóle to nie. To trzeba uczyć się od mistrzów, o tak powiem. Podpatrywać, patrzeć, jak oni zachowują się, jak rozmawiają, jakim tonem rozmawiają. To jest sztuka. To jest naprawdę, to jest duża sztuka. Nie wiem, czy to jest nawet nie część zasadnicza tego leczenia u pacjentów, żeby jednak ta rodzina również brała udział, ale była poinformowana.
Też nie zapomnę takiej jednej naszej rozmowy, bo nie ukrywam, mieliśmy okazję często rozmawiać przy różnych przypadkach medycznych. Pan doktor mi powtarzał, że czasami pacjent, wszystko idzie bardzo dobrze, leczy się świetnie i na koniec przychodzi moment załamania. A są przypadki, kiedy wydaje się, że wszystko jest pod górkę, już się rodziców przygotowuje na to odejście i przychodzi jeden moment, jeden dzień zwrotny i wszystko jest inaczej. Pacjent wychodzi do domu po pewnym czasie.
Kiedy, już nie pamiętam w którym roku, doszło do bardzo ciężkiego wypadku z udziałem trojga dzieci w drodze do Łęcznej. Dzieci potrącone przez samochód i chłopak, już nie pamiętam ile mający lat, w stanie bardzo ciężkim trafił do szpitala. I konferencja prasowa, spotkanie przed szpitalem i pytania dziennikarzy o stan zdrowia tych dzieci. I okazało się, że ten chłopak, pomimo tego, że w najcięższym, w najtrudniejszym stanie, najszybciej zaczął wracać do zdrowia. I jeden z dziennikarzy zadał pytanie, czy, panie doktorze, można to potraktować w kategoriach cudu? Pan doktor powiedział tak. Czyli nie bał się tego, żeby powiedzieć, że w tym przypadku wzdrowienie, czy stan osoby, pacjenta, to, że jest taki, że się poprawia, on to przyjmuje w kategoriach cudu.
Pan doktor nie bał się mówić o swojej wierze w Boga. Miał wielką pokorę wobec Boga i postrzegając całość leczenia dziecka, patrzył na to jak nie tylko sukces medycyny, ale też, że jeszcze jest coś innego, ktoś inny, kto kieruje. Po ludzku wydawało się coś niemożliwe, a jednak udało się.
Doktor Witold Lesiuk w ostatnich latach życia poważnie chorował. Mimo to, będąc już na emeryturze, codziennie przychodził do szpitala. Nie powstrzymał go nawet fatalny rok 2020.
Próby nakłonienia ojca, żeby pozostał w domu, to przez nie tylko, to nie rodzinę, nie nas, wszyscy koledzy z pracy mówili, panie doktorze, proszę zostać w domu, proszę sobie dać odpocząć chwileczkę, jest taka, a nie inna sytuacja. Nie było jeszcze szczepionek, leczyliśmy pacjentów COVID dodatnich. Ale postawa ojca była nieprzejednana. Jestem lekarzem, jestem potrzebny tutaj, gdzie coś się dzieje. I nie chciał korzystać z tego wolnego i został z pacjentami, był do końca, do swoich ostatnich dni. Myślę, że to jest kwestia pokolenia budowanego na pewnych wartościach, uniwersalnych wartościach. I te wartości pomalutku gdzieś giną. Dlatego ojciec starał się nam te wartości przekazać każdemu. Miał ten system uniwersalny i wszystkich według tego chciał nauczyć żyć. I trzeba przyznać, że każdy z nas ma w sobie jego cząstkę.
Kiedy mnie pytają czasami znajomi, czy byłem na urlopie, to ja im odpowiadam, ja jestem nieustannie na urlopie. Albowiem mój zawód to jest moje hobby, a przecież hobby uprawia się poza czasem pracy.